Hej, tu Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem.
Cześć, z tej strony Asia, a ze mną dzisiaj w studiu jest Kleo Ćwiek, czyli no po pierwsze modelka, po drugie założycielka fundacji Można Zwariować.
Tak.
Czy co jeszcze na przykład po trzecie?
O, nie wiem.
Jesteś jakąś fanką serialu?
Nie jestem fanką serialu, nie przywiązuję się do czegoś takiego, ale trenuję wspinanie sportowe, ale nigdy bym się nie nazwała wspinaczką.
Fanką wspinaczka. Jakaś, wspinania.
To też jest jakieś takie dziwne słowo, jeszcze chyba nie przystosowane do warunków polskich.
No, ej, zauważyłam, że jesteś bardzo ciekawym życia człowiekiem. Odkąd tu przyszłaś, to zdążyłaś zauważyć, że mikrofony są zamocowane tylko na gumkach, a jeszcze wcześniej tłumaczyłaś komuś fizykę kwantową o wystrzeliwaniu jakichś elektronów i fotonów.
A jeszcze wcześniej, jak zgarnęła moją siostrę ze szpitala z rozbitą głową, moja siostra to jest, w ogóle dzisiaj tak sobie o tym pomyślałam, że moja siostra to jest taka dla mnie osoba, przez którą ja mogę jakby, nie wiem jak to powiedzieć, jak się to mówi, że jakby ja mogę przez nią przerzucić wszystkie pomysły, jakieś takie różne rzeczy w mojej głowie, jakby wszystko jej
zweryfikować powiedzieć. Zweryfikować po prostu swoje
pomysły. Trochę to przez nią zweryfikować. I ona jest takim moim filtrem, od zawsze właściwie, ja sobie dzisiaj o tym pomyślałam, że od zawsze, ona jest takim moim filtrem na to, czy myślisz, że to jest jakby coś takiego normalnego, że jestem w stanie to wytłumaczyć jakiejś obcej osobie i jak skuma w ogóle, o co mi chodzi. No i dzisiaj na przykład powiedziałam o takich dwóch przemyśleniach, takich dwóch konceptach, które mi chodzą po głowie od, tam, nie wiem, od paru dni, bo od paru dni mam takie włączone, przyspieszone trochę myślenie. I z pierwszym powiedziała, okej, kumam, ja też tak czasami mam. A z drugim powiedziała, no nie wiem, musiałabyś to okroić chyba, albo jakoś uprościć,
żeby to miało sens. I czego dotyczyły te koncepcje?
No więc pierwsza koncepcja dotyczyła, że w ogóle teraz jakiś mam taki dziwny czas w życiu, taki, co się, wydaje mi się, że zdarza się w cyklach na przykład co parę razy. Jeszcze sobie jakoś tam wszystko, wiesz, poustawiasz, ale w głowie? Mhm.
Czy to jest ten moment w życiu, w którym odpowiadasz sobie na różne ważne pytania odnośnie egzystencji?
Właśnie nie wiem, bo ja sobie na nie odpowiadam cały czas. Dzisiaj w ogóle też skończyłam studia, właśnie dostałam maila od promotora, że skończyłam studia i tam jakiś termin obrony czy coś
takiego. Gratulacje.
Teraz przed chwilą go odebrałam, jak tutaj weszłam.
Świetnie. No. Ej, czyli jesteś po prostu w tym, tam nie wiem, czy to jakaś tam retrogradacja, jak ktoś mówił, jakiejś planety, tam jeszcze inni mówią, że właśnie co 7 lat wszystkie komórki w ciele się wymieniają i się wszystko zmienia.
A po prostu zakończyłaś pewne procesy. To też mnie na maksa zastanawia. Wiesz, to czy jak płynie statek i w nim się wymienia cały czas jedną deskę codziennie i tam po tych 365 dniach, czy to będzie ten sam statek, na którym są ci sami ludzie, czy nie? No nie?
No.
I ja nie znam na to odpowiedzi.
A czy czytasz różne takie, interesują cię te wszystkie książki, takie właśnie Filozofia for Dummies, czy jakieś takie właśnie...
Nie, bo ja w ogóle się zorientowałam w grudniu, że miałam skończyć studia w czerwcu zeszłego roku. I jakoś tak się nie do końca to zabrałam, przedłużyłam sobie. W ogóle nie wiem, jak to się stało. Szczerze mówiąc, ostatnie 3 lata to jest jedyny etap mojej edukacji, który został ukończony bez moich rodziców mówiących mi, że pójdą do więzienia, jeśli ja nie pójdę do szkoły.
Okay.
To jest jakby taki jedyny okres w moim życiu. Kompletnie, wiesz, to jest kolejny taki moment, w którym...
Na własny rachunek zrobić.
Trochę tak, ale to jest taki kolejny moment, w którym się zastanawiam w ogóle, jak to doszło do skutku. Wiesz, ja się na początku grudnia zorientowałam, że w ogóle... No jakby są te studia i w sumie już tak daleko doszłam, już raz myślałam, że w ogóle mnie wywalą i nie wywalili. Psychologia kliniczna.
Okej. Okay.
Jakieś takie, wiesz, zajawki, a potem już tak bardziej dlatego, że na trzecim semestrze nie przyjechałam w ogóle na egzaminy, bo dostałam jakieś tam pokazy, bo Fashion Week i sesja na studiach w lutym pokrywają się jeden do jednego.
O matko.
I zawsze to był ogromny problem, ale udawało mi się tak wyskoczyć na weekend, na przykład lecąc z Nowego Jorku do Warszawy i potem do Londynu, no nie?
Jezu.
Albo jakoś tak to wykroić ten czas. Ale wtedy dostałam pokazy dokładnie w dni moich egzaminów i uznałam, dobra, marni czy, wiesz, czy psychologia jakaś tam. No i uznałam, akurat wtedy miałam taki moment, że uznałam, że w ogóle nic mnie nie interesuje i nie chcę.
I że marnie i wiesz, wtedy był ważniejszy.
Tak, ale no wtedy to był w ogóle super trudny czas. I wiesz, i nie poleciałam tam. I wyobraź sobie moje zaskoczenie, kiedy się dowiedziałam, że dostałam promocję na 4. semestr. Jakim cudem w ogóle, dlaczego? Wiesz, no bo tam to... są te punkty, że tam się coś zbiera za zajęcia. I tam, wiesz, jak tych
i to może ty robisz jakieś małe decyzje, które, wiesz, jednocześnie starasz się coś sabotować, ale i tak wychodzi na dobre.
No, dziwne, co? No. Strasznie dziwne. No i tak już pomyślałam, dobra, już jestem na tym czwartym semestrze, to już tak bliżej niż dalej. Dobra, to jeszcze przyszedł ten grudzień, no i tak sobie pomyślałam, przedłużę ten tam coś, ten semestr, rozliczenie, coś tam. Przedłużam i oni mi mówią do 29 lutego. Ja tak sobie myślę, no. Dzwonię do mojej siostry, ej, ile czasu ci zajęło napisanie pracy licencjackiej? Wiesz co, pół roku wyjęte z życia. Ja sobie myślę, grudzień, styczeń...
No, nie, dobra, jasne.
No i tak właśnie punkt 29 lutego, czyli wczoraj. Tak, wczoraj. No wczoraj wziąłem pociąg do Łodzi, pojechałam rano, złożyłam pracę licencjacką i to jest 40 stron pierwsze, które napisałam w życiu, wiesz, autorsko.
Ej, niesamowite. Ja miałam bardzo duży problem i mi bardzo szybko poszła praca licencjacka, bo ja napisałam 15 stron i kopnęłam ją w dupę i po prostu rzuciłam studia od razu, więc 15 stron to było takie... To łzy mi leciały.
A nie było to fajne dla ciebie?
To bo było totalne, stare, miałam depresję. Ja po prostu wiedziałam, że ja nie chcę tego robić.
A ja, słuchaj, a ja wyszłam, jak w ogóle wpisałam, jak napisać pracę licencjacką w YouTube. I się pojawił jakiś taki pan, taki tęższy z brodą, jakiś taki, nie wiem, twój przewodnik do pracy licencjackiej czy coś. I on mówi, takim mówił dziwnym tonem, takim grubym głosem i nagle mówi, dopiero potem zorientujecie się, jaka to jest wspaniała przygoda. Ja tak sobie myślę, nie, no naprawdę jakby nie, chyba nie tędy droga. A teraz naprawdę sobie myślę, że to była super fajna przygoda. Dowiedziałam się takich ciekawych rzeczy, przeprowadziłam własne badanie i jakby studia polegały tylko na pisaniu takich prac, to ja mogę, wiesz.
It's super. No. I na jaki temat było twoje badanie?
Moje badanie było na temat... stylów radzenia sobie ze stresem i satysfakcji z życia u osób z diagnozą psychiatryczną.
Ej, to bardzo ciekawy ten właśnie.
Bardzo ciekawy.
Radzenie sobie ze stresem, to jest właśnie to, co kiedy mówiłaś o tym, że ta sesja się pokrywa jeden do jeden z Fashion Weekiem, to zastanawiałam się właśnie, jak jeżeli musiałabyś zrobić ranking najbardziej stresujących po prostu wydarzeń w swoim życiu, jakichś takich challenge'y, które musisz na siebie wziąć, to które są najbardziej stresujące? Czy właśnie te takie na przykład związane z twoim życiem osobistym w taki sposób, że odpowiadasz za nie swoją twarzą i nazwiskiem, czyli na przykład studia właśnie, czy tam oblanie jakiegoś egzaminu, albo w ogóle wyjście na egzamin, albo na przykład, nie wiem, odpowiedź ustna, czy przejście się po pokazie, gdzie jesteś ubrana i wszyscy się patrzą na ciebie?
To jest super pytanie, bo ja to napisałam we wstępie do mojej pracy licencjackiej. Znaczy, prawie dokładnie, napisałam takie zdanie, żeby jeszcze nie było wątpliwości, że to ja to wszystko sama pisałam, bo naprawdę 40 stron, I mean, wiesz, to jest kupa pisania.
To prawda.
3 miesiące.
To jest bardzo dużo.
To jest mega dużo. A ludzie piszą książki.
I to jeszcze z sensem, w sensie, tak. ja jestem w trakcie pisania swojej książki, napisanie 50 stron z sensem, to jest bardzo trudna praca.
Tak, a jeszcze się nie daj Boże nad czymś zamyślisz i zaczniesz szukać dalej. Koszmar. A potem ja trzymałam mój komputer, który cały czas chciał zrobić aktualizację systemu. A ja miałam otwarte, nie wiem, z 5 takich okien z mega dużą ilością zakładek i po prostu byle mi się to nie zamknęło, bo ja tego wszystkiego potrzebuję. No i w wstępie do mojej pracy licencjackiej napisałam coś takiego, że stres to jest to samo uczucie, które ma modelka przed wyjściem na wybieg, jak i osoba siedząca przez 7 godzinę pod stołem w kawiarni podczas zamachu terrorystycznego i autorka tej pracy przeżyła obydwa.
Okej.
Okay. Więc jakoś tak chciałam zaznaczyć.
Bardzo ładny jestem.
No to tak, to na pewno zamach terrorystyczny jest jednym z najbardziej stresujących przeżyć, jakie miałam. Mhm. Ale wiesz, istnieje też ta taka tabela... oficjalna, najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, no to na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, to było śmierć współmałżonka, czy coś takiego, albo śmierć kogoś
która też jest w ogóle bardzo blisko utraty pracy. W sensie też czytałam, że utrata pracy i śmierć współmałżonka, że to są takie, nie wiem, czy to po prostu działa na te
tak,
same...
Tak, dalej jest też ślub, jakieś takie, wiesz, niby pozytywne wydarzenia.
Ale to jednak to są rzeczy takie, które zupełnie od tego momentu, kiedy się dzieją, zupełnie zmieniają resztę twojego życia.
Totalnie.
To są rzeczy, których nie cierpię. W sensie to są to takie, że na przykład siedzimy sobie teraz tutaj, no nie, i nasza rzeczywistość wygląda jak A, natomiast jutro może się zdarzyć jakaś jedna rzecz, mikro rzecz, która zachwieje całym w ogóle systemem osmową
jasne,
naszego
ale też
systemu
siedzimy
i będziemy
sobie...
już Z. No
tak,
nie?
Jasne, ale też siedzimy sobie tutaj i wiesz, to żebyśmy tutaj teraz nie siedziały, to nie zmieniłoby tego aż tak strasznie,
to
jak to, żebyś na przykład wzięła w tym czasie ślub, no nie?
No.
Albo coś takiego by się stało. No, więc wydaje mi się, że takie wydarzenia, o których sobie myślisz, że mogą mieć taki znaczący wpływ na twoje życie i są ważną decyzją, mimo że są na przykład małym wydarzeniem, to są te najbardziej stresujące. A mnie się wydaje, że ja osobiście w ogóle nie mam jakoś tak opanowałam stres do super poziomu, ale to też wydaje mi się, że to jest kwestia nastawienia do świata i tego, jak sobie myślisz o świecie i jak sobie dużo myślisz o świecie. Ale też może tego, że jak byłam, nie wiem, miałam te 18 lat, czy tam ileś, 17 i pierwszy raz poszłam na terapię, pierwszy raz poszłam do terapeuty. Pamiętam, że potem wyszukałyśmy go z moją siostrą na Facebooku i miał zdjęcie profilowe Mozarta. I tylko tyle o nim pamiętam. I pamiętam, że jak tam poszłyśmy, jak tam poszłam na to spotkanie z nim, to on zaczął mnie pytać, a już wtedy pracowałam jako modelka, bo zaczęłam pracować, miałam 14 lat, nie? I więc wszystko, co się właściwie wydarzyło w moim dorosłym życiu, wydarzyło się już po tym, jak zaczęłam pracować. Więc też osoby, do których przychodziłam, jak tam terapeutów, czy na próbę do terapeuty, to były takie osoby, które też chciały jakoś tak to jedno drugiemu przypisywać, co w ogóle kompletnie w moim przypadku nie miało żadnego sensu. I wiesz, i przychodzę do tego gościa i on mówi, tam opowiadam mu, w czym jest problem, staram się to, wiesz, tak ładnie ułożyć, wiesz, no najchętniej to bym pokazała tego PowerPointa, tak, że wiesz, moje życie, tada, tak. Jakby tu jest problem, tutaj było tak i tak. No ale no, nie miałam jeszcze wtedy takich świetnych pomysłów, teraz na pewno bym to zrobiła, gdybym jeszcze raz miała zmienić terapeutę. I wiesz, i ja mu to opowiadam, i te problemy, i tak dalej, i rodzinne, i coś tam, i to, co myślę o sobie, no i też, że pracuję, no nie? I on mówi, rozumiem, a czy pani też czasami, pani zdjęcia są na billboardach? Ja mówię, no nie wiem, czasami tak. No to ja już rozumiem. Ja też czasami chodzę do telewizji i też czasami mam występy w telewizji.
I to jest stresujące.
I wie pani, co ja próbuję? Ja czasami sobie próbuję na przykład wyobrazić, że wszyscy ludzie nie mają na sobie ubrań i jest mi trochę łatwiej. Jakby wiesz, o Jezu, jakiegoś tego najgorszego internetu to jest wyciągnięte.
No, ale nie zniechęciłaś się wtedy do terapii. Ja w ogóle teraz miałam takie trochę tak?
No, to jest niechęcające, jak po prostu mówisz coś komuś przez godzinę i się okazuje, że ten ktoś w ogóle tego
nie zrozumiał.
Nie ma, wiesz? Straszne.
Miałam ostatnio taką sytuację, ponieważ mój psychoterapeuta, do którego chodzę już tam ponad no, 2 lata, niestety stał się bardzo rozchwytywanym specjalistą.
Ja też tak miałam z moim
i niestety trudno się do niego dostać. No. No i ja tam cierpiałam w milczeniu i po prostu umawiałam się w każdą wolną lukę, no ale też nie mogłam sobie pozwolić na tak, żeby sobie, wiesz, rutynowo ustalić co tydzień tę samą godzinę i ustawić się do sobie te terapie z góry. No więc powiedziałam, okej, w takim razie muszę do TED-a na chwilę zrobić pauzę i znajdę jakiegoś innego. No i okazało się, że jest taki człowiek właśnie w Reykjaviku, który jest w ogóle Polakiem i który...
No tam to chyba nie trudno, bo tam jest pół
właśnie
Polski.
Właśnie to jest jedyny polski psychoterapeuta.
Okej.
Okay. No i tam po pierwsze był drogi, jak po prostu to była najdroższa rzecz w moim życiu, za jaką zapłaciłam. Po drugie,
ja też kupiłam na Islandii raz czapkę i to jest najdroższa tak, czapka, jaką mam. W ogóle w niej nie chcę chodzić, ale aż szkoda mi jej wyrzucić, bo mi
no. Po drugie, było tam za daleko, w sensie jechałam tam godzinę, a później okazało się, że uciekł mi od niego autobus, więc jeszcze kolejną godzinę będę czekała na przystanku, czyli łącznie 4 godziny zmartowałam na jedną godzinę terapii. A później okazało się, że ja do niego mówiłam. Przez ten, bo wiedziałam, że to jest ta jedna godzina, która zauważy o naszej relacji.
No tak.
Czyli takie gdzieś na randkę pierwszą.
No
i,
tak,
i mówisz komuś. I słuchaj,
albo jak nagle masz się z kimś po prostu zaprzyjaźnić na życie, nie?
I on to tak w ogóle powiedział kilka rzeczy takich, że ja już nie chciałam się z nim przyjaźnić.
No, ja też byłam u takiej.
I pomyślałam sobie wtedy, czy to jest moja wina, że ja się z nim nie chcę przyjaźnić, czy to jest niczyja wina, bo może on się zaprzyjaźni z kimś innym. A może to dlatego on ma tak jeszcze dużo terminów do zabukowania. Czy po prostu mi, no i teraz muszę odwołać po prostu te... I na przykład widzisz, ja jestem psychicznie teraz w tym momencie, że ja jestem... zresztą to nie jest żadna tajemnica. Jestem po prostu u bram depresji. Ale to już jest tak wytrenowana depresja już od tylu lat, że ja już wiem, że ja tam jestem. Więc ja już wiem, czego unikać, jak sobie nie dokopać i gdzie szukać, że już muszę szukać pomocy. Jakby wszystko już mam... na tyle już przećwiczone i to właśnie i jak ja poszłam już na to pierwsze spotkanie z nim i on mi powiedział jakieś tam 2 rzeczy, które tak pomyślałam sobie,
także chciałam,
żebyś w ogóle nie tak powiedział. To doszło do mnie, że właśnie chodzenie na terapię i w ogóle szukanie terapii, to jest jedna z trudniejszych rzeczy, w ogóle to jest trudniejsze niż znalezienie partnera.
Tak, dlatego wydaje mi się,
ponieważ
że wielu ludzi to
Tinder z ludźmi, a nie ma Tindera z psychiatrą albo ani z psychologiem.
A czy, ja szczerze mówiąc nigdy nie byłam na Tinderze, I nie wiem, jak to właściwie tam wygląda, no, ale czy jesteś się w stanie o kimś coś dowiedzieć na tyle, żeby się z nim na przykład zaprzyjaźnić z Tindera?
Nie wiem. Wiesz? To znaczy ja tak z moim narzeczonym się poznaliśmy na Tinderze, tam się już zaprzyjaźniliśmy, jesteśmy narzeczeństwem. Natomiast my się poznaliśmy...
Ale uważasz, że to był przypadek, czy że to jakby rzeczywiście to był ten Tinder.
Przypadek, że się poznaliśmy?
Nie, że się zaprzyjaźniliście przez Tindera.
A nie, no to pewnie w normalnym świecie też pewnie byśmy się, tylko nie mielibyśmy jak się w jakimś sposób poznać. Tylko powinno być takie narzędzie, w jaki sposób właśnie poznać psychoterapeutę. Po kilku takich, wiesz, takich krótkich kwestionariusz.
Jestem znany lekarz.
No,
tam są jakieś opinie.
Ale to widzisz, każdy...
Ale ostatnio jak przeczytam opinię o mojej ginekolog, to się przestraszyłam.
No właśnie. Ale widzisz, jak ja mam, jak chodzę, właśnie byłam u tego typa, którego mi poleciły dwie koleżanki, które już w Reykjaviku do niego chodzą i one są zadowolone. No, a ja nie.
No, ale to jest
czyli to jest tak, jak polecisz komuś knajpę i dwie osoby powiedzą, że jest pyszna, a trzecia powie, że nie.
Pewnie, tylko... no dlatego to jest takie frustrujące w ogóle szukanie terapeuty. No to musisz kogoś znaleźć, kto ci podpasuje. Ja już, jak już miałam dość naprawdę i akurat wtedy, no miałam taki epizod depresyjny. Jeden z tych epizodów, który po prostu wstajesz, budzisz się rano i naprawdę nie wierzysz, że to się dalej nie kończy.
To jest...
Już stracisz perspektywę tego, że to się kiedykolwiek skończy.
Jestem.
To było straszne. Ja wtedy dostałam, robiłam kampanię Isemiyake, wiesz, super w ogóle mi imponująca firma japońska. I wiesz, no i jakaś taka super duża kampania i wow.
A w tobie było samo nieszczęście.
Ja robiłam wtedy przerwy na siku, żeby sobie pójść popłakać w łazience. Wiesz, jak robiłam taką pracę, na której wszyscy byli dla mnie super mili, wszystko było zadbane.
Najgorszym uczuciem w tym wszystkim było to, że ty miałaś świadomość tego, że jesteś po pierwsze absolutnie nieszczęśliwa bez żadnego powodu, co jest, co już samej siebie nie znosiłaś przez to, no bo przecież jesteś w świetnym miejscu, super ludźmi, robisz to, o czym marzyłaś i jesteś po prostu praktycznie już w tym momencie, nawet nie musisz na to czekać. I to, że to nie ma końca. Ale najgorsze jest jeszcze to uczucie tego dla mnie w depresji, że ja nie mam absolutnie żadnego powodu, żeby się tak źle czuć.
No oczywiście, no ja to jest depresja, wiesz, to jest definicja depresji. Tak, nie masz żadnego powodu, żeby czuć się tak okropnie. Dokładnie. Jak jesteś w żałobie, ma to sens. Jak, nie wiem, rozstałaś się z chłopakiem, ma to sens. Depresja to po prostu nie ma sensu, że
absolutnie nie wiesz, dlaczego jest tak źle. I to jest jakby to mi już chronicznie towarzyszy. To już właśnie zaczęło się wtedy chyba na studiach i przez depresję studiów nie skończyłam. I załączyło mi się po prostu, że muszę zmienić teraz swoje życie, bo na pewno moim źródłem depresji jest to i to i to i te studia też i to, że mieszkam w tej Łodzi i zresztą notabene też. No i postanowiłam wtedy zmienić swoje życie i ten. Ale ta depresja wracała, jakby wiadomo. Natomiast to, co jest w depresji najgorsze dla mnie, to jest to uczucie, że ona faktycznie, że to nie ma końca. Że idziesz spać i myślisz, że rano obudzisz się i będzie ci lepiej i wcale nie jest lepiej.
Tak, no to trwa po prostu 3 miesiące wtedy, trwały jak po prostu jeden taki mega długi dzień. Jeszcze o takiej porze dnia, która taka nie jest ani wieczór, ani popołudnie, taka z dupy pora dnia po prostu.
Plus jeszcze, jeżeli masz ten komfort, że masz depresję i możesz spać, bo nie wszyscy mają ten komfort. Ja akurat miałam ten komfort, bo mogłam po prostu nie iść na zajęcia. A nie, że miałam na przykład dwójkę dzieci i psa, które musiałam ogarnąć i pracę na przykład. Więc jeżeli jeszcze masz ten komfort, to możesz przesypiać te dni i mniej więcej ona ci się... Znaczy wtedy to
ale ja tak przespałam 3 miesiące.
No właśnie, wiesz, ja też jakby, to przesypiałam.
To, nie, to polega tylko na tym, na czekaniu, aż się skończy, no nie?
I kiedy był ten...
To jest dobre
pamiętasz taki
nie
pierwszy
wiem.
Dzień, kiedy na przykład kiedy miałaś depresję, poszłaś się zdiagnozować i dostałaś leki. I pamiętasz ten dzień, który wstałaś i było lepiej?
Nie, ja miałam 18 lat. Ja trafiłam, wiesz, w skrajnym załamaniu nerwowym na izbę przyjęć do szpitala na Sobieskiego w Warszawie. I wiesz, i z takim wielkim strachem w oczach moich rodziców, bo to już drugie dziecko na tej samej izbie przyjęć. Wiesz, jakby co robić? Inna sprawa, że super, że wiedzieli jakby jak zareagować w tamtym momencie, gdzie mnie zawieźć i już jakby mieli jakieś tam doświadczenie niestety ze względu na moją siostrę, ale no tam trafiłam do szpitala i tam w klasie maturalnej zostałam na 3 tygodnie i tam miałam ustawione leki na bieżąco w sytuacji takiej nieambulatoryjnej, czyli jak jesteś na oddziale, no to te leki są ustawione trochę inaczej niż w sytuacji ambulatoryjnej. Bo wtedy jak na ciebie nie działają, no to trzeba je tak powoli odstawiać, powoli wprowadzać nowe, a w szpitalu to wiesz, to nie działają, dobra, to nie, to teraz następne, to teraz następne i wiesz, i można jakoś tak to szybciej sprawdzić w jakichś takich bezpiecznych warunkach. Tylko ja wtedy w szpitalu to zostałam po prostu zdiagnozowana trochę omyłkowo, z jakąś taką wyszłam bardzo zakręconą diagnozą, bo to było tak wszystkiego po trochu.
I też trudno jest, wydaje mi się, że bardzo trudno jest człowieka zdiagnozować.
Oczywiście,
zwłaszcza,
że tak.
młodego człowieka.
No to właśnie o tym mówiłam, że mój psychiatra, do niego teraz są takie kolejki, bo znaczy od jakiegoś już czasu, dlatego ja musiałam zrezygnować z jego usług, bo się okazało, że jest świetnym diagnostą, naprawdę. Mhm. I od kiedy ja byłam przez niego zdiagnozowana już po szpitalu, bo do niego chodziłam po wyjściu ze szpitala, on postawił tę diagnozę, do tej pory jakby wiesz, nie miałam jakby już problemu, bo leczy się na to, co rzeczywiście mi dolega, tak samo moja terapeutka to potwierdza, jakby wiesz, już
Wybrany zestaw leków pod diagnozę, którą dostałaś.
Tak.
Ile
tak.
trwało to? Kiedy zostałaś zdiagnozowana?
Rok od wyjścia ze szpitala dostałam właściwą diagnozę, ale chorobę dwubiegunową się diagnozuje po pierwszej manii. Mhm. Możesz mieć pierwszą manię i o tym w ogóle nawet nie wiedzieć.
Nie wiedzieć. Też zwłaszcza, że każda mania ma chyba swoją... niektórzy ludzie... jest różna norma człowieka. Mhm. I dla niektórych, dla jednej osoby czymś bardzo dziwnym będzie jakieś zachowanie, a dla kogoś innego to będzie absolutną normą. Tak. To, że na przykład ktoś jest super rozrzutny. Wcale nie musi być w manii, żeby być super rozrzutny.
Oczywiście,
i takie delikatne niuanse, zwłaszcza, że choroba afektywa dwubiegunowa jest przecież bardzo trudna do zdiagnozowania, bo może się łączyć z różnymi innymi zaburzeniami.
Mhm. Też z różnymi innymi czynnikami, tak. Jak używki czy coś takiego. Jakby wiesz, trzeba prześledzić dokładnie bieg tych wszystkich wydarzeń i co do tego doprowadziło. Jeśli się okazuje, że nic z czynników zewnętrznych, takich właśnie typu używki czy coś, do tego nie doprowadziło, no to wtedy
i co u ciebie było takim, że pomyślasz sobie, kurde, to może być to. Tym takim, że kiedy, czy diagnoza przyjdzie?
Tak,
czy
ja w ogóle o tym nie pomyślałam. Ja po prostu, wiesz, przychodziłam do mojego psychiatry i mu opowiadałam o różnych rzeczach, które się u mnie dzieją. I jakoś tak razem, wiesz, dochodziliśmy do tego, no nie wiem, chyba to coś moja siostra. Generalnie u mnie ta mania po wyjściu ze szpitala miała taki przebieg, że... Ja myślałam, że mi się odmieniło życie, bo zawsze byłam tą taką nastolatką, dzieckiem, takim, które się chowało, takim, które było kompletnie nietowarzyskie, zupełnie antyspołeczne, wiesz, chodzenie do szkoły to dla mnie była zawsze kara, okropna, kompletnie, wiesz, też nieprzystosowana do jakiegoś takiego systemu szkolnictwa.
Czyli byłaś wycofana.
Wycofana, nieśmiała, dzieckiem. Ale obecnie jakby w szkole nie ma miejsca dla takich dzieciaków, a jest ich coraz więcej. I zawsze miałam wrażenie, że po prostu, no... Jestem zawsze w złym miejscu, no nie? Ale moi rodzice nie wiedzieli, co z tym zrobić, jakby... No ale też, czy ja bym teraz wiedziała,
trzeba
co
coś robić?
Zrobić?
No właśnie,
trzeba
czy,
coś robić?
To coś...
Czy wiesz, czy ja powinnam być uczona w domu, czy coś takiego? No nie wiem. Myślę, że zrobili tyle, ile mogli.
W jaki sposób ta mania?
No właśnie, więc zawsze byłam takim wycofanym, nieśmiałym dzieckiem i jak zaczęłam pracować jako modelka, to było dla mnie ogromnie trudne i bardzo długi czas zajęło mi w ogóle wdrożenie się do tego, jaki charakter ma ta praca. Po prostu też nikt mi tego nie wytłumaczył, na czym polega bycie modelką.
Prawda.
Też nikt mi nie powiedział na tym, na czym polega pozowanie. Więc ja przychodziłam i stałam i czekałam, aż ktoś mi powie, co mam tutaj zrobić właściwie. Więc no nie wiem, dużo jakichś takich rzeczy w ogóle nie rozumiałam. I nagle w którymś momencie po prostu po tym wyjściu ze szpitala jakoś tak, nie wiem, niecały rok.
Nagle zaczęłaś lubić
ludzi. Nagle
zaczęłam
po prostu być towarzyska, zaczęłam chodzić na imprezy, zaczęłam w ogóle, wiesz, poznawać jakichś takich nowych ludzi, bardzo różnych, gdzie, no wiesz, z nieśmiałej osoby z taką przeistoczenie, to trochę było moje marzenie, żeby mi się wydawało, że ze mną jest coś nie tak, a jak już będzie ze mną tak, jak powinno, to właśnie będę taka. I że to po prostu mi się odmieniło życie i super. I tylko moja siostra jakoś tak, no, to tak patrzyła podejrzliwie, że no, ona teraz jest jakaś taka
za wesoła.
Taka wesoła. I wiesz, no i...
Ale nie miałaś, wiesz, bo to jest też że z chorobą afektywną dwubiegunową od razu się łączy, ponieważ można to analizować dwójako, no bo można mówić, że się ma dwubiegunówkę. Można mówić, że się ma chorobę afektywną dwubiegunową, albo jeżeli chce się na przykład dostać jakieś miejsce gdzieś, albo można powiedzieć, że, albo na przykład nie chce się coś iść do pracy, to można powiedzieć, że się ma psychozę maniakalno-depresyjną i wszyscy robią co? A to jest absolutnie to samo.
O, ja nic w ogóle tego nie korzystałam.
Nie?
Z tego.
Można
nie.
korzystać.
Znaczy, a można z tego za co do... coś dostać za to?
Nie, ale możesz na przykład powiedzieć, że nie wiem, tam na przykład, że no nie wiem tak naprawdę,
no
ale na pewno da się tego.
Może
kogoś tym nastraszyć. I to właśnie to, tak jak powiedziałeś, że to akurat się stałaś bardzo towarzyska i tak w sumie mało ci rzeczy w ludziach zaczęło przeszkadzać i no, tak, że spoko. Czyli nie miałaś, wiesz, takiego olśnienia, że nagle twoja siostra powiedziała: ej, mamo, Kleo sobie wymyśliła, że ona nagle otwiera restaurację, w której będą serwować zwierzęta, dania.
Nie, bo wydaje mi się,
było,
że w ogóle
nie było takich, wiesz, czerwonych flag.
Nie, razem, nie. To znaczy, no wiesz, zaczęłam na przykład wsiadać do pociągu i gdzieś tam jeździć i poznawać obcych ludzi i mówić im: ej, jutro jedę gdzieś, jedź ze mną, nie?
Czyli typowo po prostu nie dla ciebie zachowanie.
Tak, po prostu. To po prostu było nie dla mnie typowe zachowanie na zasadzie tego, że to tak bardzo było daleko od tego, jaką byłam sobą normalnie. I ona mi coś, chyba moja siostra mi wtedy coś takiego podpowiedziała, żebym może po prostu powiedziała o tym przy okazji psychiatrze. I on mówi: dobra, to już jakby wiadomo, ja to już podejrzewałem od
czyli
jakiegoś czasu.
Czyli to był ten po prostu mały
tak, to była ta kropla, która przelała szale.
I jak się zmieniło twoje życie, kiedy usłyszałaś, czy jak usłyszałaś diagnozę, że chorujesz, to pomyślałaś sobie: Jezu, w końcu wiem, o co mi chodzi. Tak, wiem, już da się to leczyć, jakby jestem już w domu.
Dokładnie to.
Czyli nie miałaś czegoś takiego, że...
A ty sobie tak pomyślałaś, czy nie?
Jak zostałam zdiagnozowana...
Już wiadomo, o co chodzi.
Jak słyszałam, że mam depresję, to pomyślałam sobie: jest, już wszystko wiem. Czyli w takim razie nie muszę się leczyć chlebem z Nutellą, tylko po prostu dostanę na to, że jest to zaburzenie chemii w głowie. Natomiast później utrzymywanie mojej chemii poprzez stabilizatory, no to już w ogóle odmieniło moje życie, bo przede wszystkim antydepresanty zaczęły działać.
Okej.
I bo u mnie one nie działały.
Tak strzelały strasznie, że miałaś...
Nie. W ogóle ja absolutnie należę do osób, które są bardzo leniwe, jeśli chodzi o... Znaczy ja w ogóle, ja w depresji, ja bez depresji, albo ja w jakimś stanie normalności, bardzo się od siebie nie różnimy. W sensie lubimy dokładnie te same rzeczy, żeby się wyspać, zjeść i mieć czas dla siebie. Natomiast to, co jest dla mnie... To, co po diagnozie już takiej i też po to, kiedy poszłam do terapeuty i powiedziałam, że muszę ogarnąć swoje życie, żeby nie... Bo ja mam tendencję do tego, że przed depresją, jak zaczynam się czuć dobrze, to zaczynam na siebie nakładać bardzo dużo nowych obowiązków. Aha. Czyli mi się wydaje, że teraz muszę nadrobić ten czas, który zmarnowałam na przykład 3 miesiące śpiąc. Aha. Więc ja muszę teraz zacząć 16 podcast, muszę iść do pracy dziennej, muszę iść do, nie wiem, na kurs językowy, na 2 kursy językowe najlepiej. Jeszcze powinnam pisać książkę i jeszcze powinnam coś tam.
Ale to jest, jak się czujesz dobrze normalnie, czy w jakiejś
już? Nie, wiesz co, jak zaczynam się czuć dobrze i kiedy jestem, I'm just myself, not girl, not the woman.
Okej, czyli jakby sama ja siebie wtedy, jesteś taka do przodu.
I ja wtedy po prostu wpadam w depresję znowu, ponieważ ja za dużo na siebie nakładam. Nakładam sobie zbyt duże tempo i moje po prostu zwoje się zaczynają przegrzewać. Ja sobie wtedy myślę: co, ja nie dam rady? I wiesz, coraz więcej. Czy masz jakieś takie triggery, które wpędzają cię właśnie w twój stan manii albo w twój stan depresji?
Nie wiem, jak,
bo mówi się, że są, wiesz, takie
tak,
rzeczy.
Tak, jak w ogóle przyszłam do mojej terapeutki, do której zresztą zaraz jadę, za pierwszym razem, bo w ogóle zaczęłyśmy terapię, kiedy ja już byłam w tej dziurze 3-miesięcznej i już uznałam, że ja dłużej tak nie mogę, bo po prostu coś mi się złego stanie lub sama to sprowokuje. A jeszcze mieszkałam wtedy w Nowym Jorku. Miałam kompletny brak zaufania do nowojorskich lekarzy, do w ogóle w Stanach, wiesz.
Rozumiem to.
Jakieś tam stereotypy, ale z jakiegoś powodu je miałam z tyłu głowy. No i uznałam, że... moja poradnia oferuje konsultacje na Skype'ie i uznałam, że tak spróbuję, ale też jednocześnie miałam, bo już wcześniej chyba w wakacje tam, nie wiem, który to był rok, jakiegoś tam tego roku, a to był październik czy tam listopad. W wakacje byłam, już próbowałam tam chodzić i wiesz, poznać tych terapeutów i byłam po prostu tak rozczarowana, że już wiesz, no opowiadasz komuś taką tak zawiłą historię swojego życia i tych wszystkich rzeczy, tak, które się wydarzyły i potem słyszysz: dobrze, musimy już kończyć, to proszę się na następną sesję zapisać.
Najgorsze.
W recepcji. Jakby to tyle? Nic więcej mi nie powiesz na to wszystko, co ci teraz opowiedziałam? No to myślę sobie: dobra, już naprawdę sorry, ale nie chcę mi się tracić na to czasu. Więc objęłam jakąś taką strategię, że okej, może po prostu jakby nie chcę mi się też gadać z kimś, wiesz, if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Więc nie chcę mi się gadać do kogoś, kto mam wrażenie, że jakby, nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało źle, ale że jakby nie utrzymuje tego samego poziomu, jakby nie nadąża, albo nie rozumie bezpośrednio, o co mi chodzi. Tak. No więc tak sobie pomyślałam: dobra, to teraz będę szukać tylko osób, które mają przynajmniej doktorat. To jest za założenie w ogóle. No ale tak sobie uznam, dobra, no to teraz spróbujemy takiego klucza. No i tam z jedną panią się zdzwoniłam. Jakoś tak było tako. No i potem znalazłam taką panią Ulę właśnie.
Ale zobacz, jaka determinacja w tobie była, żeby szukać tego specjalisty. Tak.
Kiedyś by we mnie jej nie było w ogóle.
No właśnie. I zobacz, ile osób jest w tym momencie teraz, które nie mają tej siły, żeby sobie tych ludzi szukać.
Oczywiście, ale ja byłam w tym samym momencie, wiesz. Tylko ja byłam już wtedy po takiej długiej terapii po szpitalu u świetnej specjalistki, która mnie postawiła na nogi tak jakby... postawiła mnie na nogi po całym dotychczasowym życiu. Mhm. Czyli po tam, nie pamiętam, 18 latach, no nie? Takiego dziwnego życia.
Kiedy nie wiedziałaś teraz tak naprawdę, co jest,
tak, nie wiedziałam, co się
dla ciebie składa.
Co mi się dzieje, o co ze mną chodzi w ogóle, dlaczego tak jest. I jak trafiłam do tej mojej obecnej terapeutki, to już było takie postawienie mnie na nogi tak naprawdę po ostatnim roku. Dwóch latach. Jakoś tak mniej więcej, no nie? Ale nie było to takie zbieranie mnie do kupy z całego mojego życia. I wydaje mi się, że to było o tyle łatwiejsze, że ja wiedziałam, że można znaleźć taką osobę, że to jest do zrobienia i że to działa. Po prostu.
I w którym momencie postanowiłaś założyć fundację Można Zwariować?
Założenie fundacji to w ogóle wyszło kompletnie przypadkiem, bo na początku, jak ja jeszcze byłam w tej depresji i z moją przyjaciółką Kają, która notabene też teraz mieszka w Reykjaviku, robiłyśmy połączenia transatlantyckie i dzwoniłyśmy do siebie, rozmawiałyśmy po 2 godziny o jakichś takich różnych rzeczach. Po prostu takich, wiesz, jak komuś chcesz po prostu coś pogadać, jak jesteś w tej depresji i się do nikogo innego nie odzywasz. I tak rozmawiałyśmy właśnie o tym, ogólnie o jakichś rzeczach i rozmawiałyśmy właśnie też o tym, jaka jest ta kondycja świadomości o zdrowiu psychicznym, jak to w ogóle wygląda w Polsce, jak to wygląda tam w Nowym Jorku, gdzie ja mieszkałam, jak to wygląda na Islandii, gdzie mieszka ona. I tak ogólnie rozmawiałyśmy o tym w taki sposób, że zobacz, jak jesteś w takiej sytuacji i nie zadbasz o siebie albo, nie wiem, twoi rodzice, twoi bliscy o ciebie nie zadbają, to twoje szanse maleją, po prostu topnieją tak szybko, że tak. Nim się spostrzegniesz, może cię nie być, no nie? I zaczęłyśmy szukać w internecie, czy w ogóle coś takiego w Polsce jest. I trafiłyśmy na Fundację F.Kropka, na Kongres Zdrowia Psychicznego, ale to wiesz, to było tak ukryte tak. Na 13 stronie w Google'ach, gdzie już w ogóle nigdy nie zaglądasz, bo przeglądasz tylko 2 pierwsze, no nie? Więc znalazłyśmy coś takiego i tak pomyślałyśmy, że to jest takie trochę, wiesz, to są specjaliści, którzy robią super robotę, tylko że to jest bardzo niemedialny temat i bardzo taki temat, który nie zyskuje tego rozgłosu z jakiegoś powodu, no nie?
A czy Fundacja Można Zwariować zajmuje się tylko chorobą afektywną dwubiegunową, czy w ogóle całym spektrum?
Nie, no co ty, w ogóle nie.
Czyli po prostu mówicie o zdrowiu psychicznym.
Tak, po prostu zorientowaliśmy się. W ogóle na początku nie chcieliśmy zakładać fundacji. Chcieliśmy zrobić kampanię społeczną dla Fundacji F.Kropka, dla Kongresu Zdrowia Psychicznego. Ale zorientowaliśmy się, że po prostu chyba łatwiej nam będzie nawigować i jakby tak też z racji takich czysto biurokratycznych jakichś takich rzeczy, których nie do końca rozumiem, typu, wiesz, otwieranie jakieś kary, jakieś takie rzeczy dziwne. No i zdecydowaliśmy się na otwarcie tego już pod własną nazwą. Tylko żeby stworzyć tę kampanię społeczną, którą teraz będziemy właściwie kreować, bo to wszystko, wiesz, ty jak zaczynasz robić coś takiego, to sobie myślisz, to ktoś poprosi zrobić zdjęcia, tutaj ktoś pożyczy studio, bo jest
właścicielem,
tutaj ktoś tam przyjdzie, tam coś poklikamy, gdzieś tam powiesimy i wow, będzie super kampania. No. Myślimy do znajomych, co mają magazyny.
Świetny prosty.
I będzie, to tak o tym wtedy rozmawiałyśmy, we dwie, ja i Kaja, no nie, z Nowego Jorku.
Później okazało się, że
a potem gdzieś tam, wiesz, przez to, że mam wrażenie, generalnie my mamy takie bezpośrednie podejście do tematu i mówienie, słuchajcie, jest taki problem, to jest mega duży problem.
Trzeba to zrobić.
Ej, słuchajcie, koronawirus, jasne, ale ile ludzi umiera codziennie?
Dokładnie.
Nie przez koronawirus, tylko dlatego, że sami decydują się zabić po prostu. To jest ogromny problem. I dlaczego nikt o tym nie mówi? Ej, jakby w ogóle... O co chodzi? Gdzie my jesteśmy? Dlaczego nikt nic z tym nie robi?
Wiesz, to są niewygodne tematy. Wiesz,
tak, ale jak przyjdziesz do kogoś i powiesz w ten sposób, tak jak ja teraz do ciebie, to sobie myślisz, rany, naprawdę? Wiesz, no to są takie ilości ludzi i myślisz sobie, wow, dlaczego nikt z tym nic nie zrobił? A ja jestem na przykład kimś tam. Może mogę wam pomóc. I tak zebraliśmy taką grupę 6 osób, z którymi zaczęliśmy o tym rozmawiać, które, wiesz, tam Maciek pracuje w jakiejś agencji reklamowej, mój chłopak zajmował się produkcją, miał też swoją firmę, więc jakby tam ma dużo kontaktów. Wojtek jest pisania scenariuszy?
Skrybą waszym?
Nie wiem. Scriptwriter.
Aha.
Scenarzystą. Scenarzystą, no właśnie. Wojtek jest scenarzystą, wiesz. I jakoś tak się zebraliśmy i uznaliśmy, no dobra, no to wiesz.
Macie
tak,
zasoby.
Na tyle ich przekonałam, że uznali, że możemy to zrobić. No tylko się, wiesz, spotkaliśmy z tymi wszystkimi właśnie takimi rzeczami z prawdziwym życiem. Że fundusze, czas antenowy jakiś tam, albo jakiś tam...
Bo jednak depresja i choroba psychiczna to nie jest coś, co za darmo można, o czym za darmo można mówić. Chyba, że się ma jakiś gorący, wiesz, gorący nagłówek, że ktoś znany się przyznał tak. Właśnie,
no,
że
próbujemy właśnie, choruje. Żeby się nam ktoś przyznał.
No właśnie.
Mamy jakby już, wiesz, mamy to wszystko zebrane, tylko to jest tak, że to wszystko przychodzi przez tyle osób, że to, wiesz, nie wystarczy pójść do kogoś i powiedzieć,
robimy, powiedz,
tutaj, naklejmy cię na plakat. Tylko, że to jest wszystko właśnie jakieś takie, wiesz, biurokracja mnie po prostu tak
bardzo
przygnębia, bo to wszystko by można było zrobić od tak, w miesiąc.
Ale macie już jakieś swoje drobne działania, widać was
tak,
i w social mediach
tak.
I sądzę, że dzieciaki też widzą wasz Instagram, też czasem szeruje jakieś memy.
No, ale głównym jakby clue tym naszym zadaniem, do którego się powołaliśmy jako fundacja, to jest stworzenie tej kampanii społecznej, która ma być taką kampanią świadomościową. Wiesz, w Stanach jest na przykład Seize the Awkward, w Wielkiej Brytanii jest Are You Okay Campaign. Jest jakby, wiesz, w Australii jest chyba z 5 takich rzeczy. Moja przyjaciółka mi z Australii jest i właśnie mi pokazywała, wiesz, z 10 Instagramów tak od ręki jakichś takich fundacji, które się zajmują właśnie mental health awareness, no nie?
A czemu myślisz, w Polsce jest właśnie temat zdrowia psychicznego jest tak spychany?
No nie, jest tabu po prostu. Jest
i
tabu
z czego to wynika, że na przykład w innych społeczeństwach tego nie mamy?
Wiesz co... Ja wiem dlaczego.
Okay.
To znaczy, wydaje mi się, że trochę to rozpracowałam, jak się nad tym, bo też się nad tym dużo zastanawiałam, no nie? Zobacz, Polska jest bardzo młodą demokracją, raptem 30 lat, no nie? My jesteśmy pierwszym pokoleniem de facto wolnej Polski, no nie? Nasi rodzice zostali wychowani przez pokolenie, które było pokoleniem postwojennym, no nie? Po II wojnie światowej. To nie są ludzie, którzy byli
mieli
na terapii.
Czas
poza tym na pokoleniu II wojny światowej dopiero się robiło badania psychologiczne, wiesz, na przykład na temat stresu pourazowego. Badania o stresie pourazowym dlatego są takie bogate, bo były robione właśnie na osobach, które przeżyły obozy koncentracyjne. Ale to były tylko badania, więc te osoby nigdzie się nie udały do terapeutów po pomoc, wiesz, do psychiatrów po leki, czy diagnozowanie. A nasi rodzice są wychowani przez to pokolenie, a sami są pokoleniem, wiesz, komuny, no nie? Czasów, w których wszystkiego brakowało i tak naprawdę bardziej się zastanawiałaś nad tym, czy będziesz w stanie, nie wiem, zrobić swoim dzieciom jutro kanapkę, a nie nad tym, czy będziesz mógł pójść do psychiatry, czy do psychologa. Zresztą podejrzewam, że takich instytucji było mało i wiesz, i nie były popularne i tak dalej. I my jesteśmy dopiero tym pierwszym pokoleniem, ale też nie jesteśmy nieskalani, tylko jesteśmy wychowani przez pokolenie z traumą tego komunizmu, no nie? I wychowanym przez pokolenie z traumą wojny. Chociażby
też,
tylko tyle, no nie?
Wydaje mi się też, że jesteśmy też jako naród tacy mocno... bo to tak się mówi, że my jesteśmy... znaczy, często się tym mówię, że jesteśmy, wiesz, tak bardzo ogarnięci tą naszą polską martyrologią i tym właśnie, że podkreślamy to, wiesz, to cierpienie nasze, ile myśmy się, wiesz, jako naród nie wycierpieli, ale też bardzo trudno nam przechodzi w ogóle zauważanie słabszych jednostek. Że jakby jednostki, które, wiesz, nie ma tak naprawdę, przede wszystkim też chyba problemem jest to, że jesteśmy ogromnym społeczeństwem, wiesz, nie jesteśmy Islandią, gdzie nad każdym można się pochylić i każdego sprawdzić, czy ma równą paznokcie rosną, tylko jest nas po prostu, wiesz, to jest ogromny kraj, więc bardzo trudno jest się skupić na słabszych jednostkach, a jeżeli tych słabszych jednostek jest aż tak dużo, że rzeczywiście trzeba by było się, wiesz, osobny sejm utworzyć tylko właśnie, żeby zwrócić się...
Dla wrażliwych.
Dla przykład, dla wrażliwych. Albo dla osób właśnie, które są wychowywane w traumie. I w ogóle, wiesz, to są emocje są przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo straumatyzowani rodzice na pewno nie wychowają zdrowego dziecka.
Oczywiście.
I to się ciągnie dalej. Natomiast dlaczego współcześnie jest nam tak trudno prosić o pomoc? to jest, wiesz, czy to jest kwestia społeczeństwa, czy to jest kwestia tego, że my po prostu jesteśmy wychowywani w jakiś sposób taki, że ciężko jest nam prosić o pomoc, wiesz, już nawet w szkole, jak masz 30, nie wiem, 4 osoby w klasie, to jest ci głupio powiedzieć, podnieść rękę i powiedzieć, że słuchajcie, no nie kumam czegoś i żeby nauczyciel zwolnił tempo na przykład,
tak, no też...
tylko musisz ty, mimo tego, że tempo jest po prostu zbyt wysokie, musisz wziąć korepetycję i nadganiać, wiesz, jakby nikt nie będzie za słabszym, równał do słabszego, nikt nie będzie, wiesz, jakby nie ludzie się nie zastanawiają chyba raczej nad tym, w jaki sposób mniejszości są, znaczy no, dużo się teraz mówi akurat o mniejszościach i to jest akurat bardzo dobrze, że to się zmienia. Ale czy w prowadzeniu, przygotowywaniu teraz tej kampanii jest coś, co cię bardzo zaskoczyło, właśnie przeglądając jakieś badania?
Wiesz co, jak teraz robiłam to swoje własne badanie do tej pracy licencjackiej, w ogóle tak na początku do tego tak podchodziłam, że to po prostu zrobię, bo muszę, bo nie mogłam wymyślić jakiegoś lepszego tematu, który by mi się bezpośrednio przydał, a teraz sobie myślę, że super, że zrobiłam to badanie, bo to mi się bezpośrednio przydaje, bo wiesz, bo zbadałam tam, nie wiem, 35 osób z diagnozą i 35 osób z grupy kontrolnej i w samym takim wiesz, w moim mikrobadaniu wyszło, że osoby z diagnozą mają, wiesz, zdecydowanie niższą satysfakcję z życia, zdecydowanie gorzej sobie radzą z tym, jak reagują na stres. I wiesz, i po pierwsze, nikt nas tego nie uczy. I ja już to mówiłam, mam wrażenie tyle razy, że nikt nas po prostu nie uczy dbania o siebie. System szkolnictwa to też jest system strasznie, wiesz, stary, no nie? Tak. Więc on nie idzie z duchem czasu, wchodzi może informatyka, bo się pojawiły komputery i już po prostu naprawdę trzeba było. Ale tak poza tym, to nie wiem, no jakaś ta konstrukcja jest niewłaściwa i nie, no nie, nie wiem, nie, 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 wydaje mi się, że ja też nie mam jakichś takich uniwersalnych odpowiedzi na wszystko. Ja też nie idę do nikogo, żeby mu powiedzieć, ej zobacz, zrobisz tak i tak i wszystko będzie dobrze. No. Ale że wiesz, że to samo to, że możesz komuś powiedzieć o tym, jakie są możliwości, o których na przykład nie wiedział, o tym, że nawet wiesz, teraz jest projekt pilotażowy Centra Zdrowia Psychicznego, tak, do których można przyjść, po prostu przychodzisz,
ale też dupa, bo
pomoc.
Czytałam, googlowałam, miałam koleżankę, która wiedziałam, że po prostu ASAP potrzebuje tego, zgooglowałam to, no i to było takie centrum, wiesz, takie kryzysowe, które w niedzielę było nieczynne.
Centrum Interwencji Kryzysowej.
Tak. No wiesz, właśnie. To jest coś, co powinno być czynne nie. 24 godziny na dobę, tak jak SOR.
Teraz jest, oczywiście, że tak, ale to teraz jest...
A jeszcze mówiliśmy o dużym mieście, mówiliśmy o Warszawie.
No to wtedy masz tylko tę izbę przyjęć na Sobieskiego, no. Albo na Nowowiejskie.
A trudno jest trochę ci namówić koleżankę, żeby poszła na izbę przyjęć do szpitala
tak.
Na Sobieskiego.
No nie masz wezwać tylko do niej karetkę, no. Ale też, no nie.
Więc to jest, widzisz, są
nie,
takie...
Nie, no nie ma nakładów na
powstać,
to, widzisz.
Tak, ale powinien powstać taki prosty, w ogóle jest przewodnik. Moja przyjaciółka ma depresję. Jest już taką, że nie poszła
po diagnozę. To jest na naszej stronie internetowej,
jest
można zwariować PL, pierwsza pomoc.
Jest pierwsza pomoc, w jaki
tak,
sposób
no
wiesz?
Ja to napisałam.
Ty to tak.
Wiesz, tak, ja to napisałam. Super. Co zrobić, jak masz kogoś, kto ma myśli samobójcze, próba samobójcza. Wiesz, w tym próba samobójcza masz wszystkie telefony podane. Bo jak jesteś w takiej stresowej sytuacji, jak ktoś się przed chwilą przy tobie chciał zabić, to może ci po prostu wyparować z głowy numer alarmowy.
Oczywiście,
więc
tak.
Wchodzisz nam, można zwariować, pierwsza pomoc, próba samobójcza. Tutaj dzwonisz, mówisz to i to. To możesz zrobić, wiesz, nie ruszaj, albo coś takiego, no jakby taki bardzo duży basic. Ale to jest, wiesz, to jest na razie zrobione tak po prostu na własnych warunkach, ale chcemy z tego zrobić taki, wiesz, lepszy poradnik tego, jak się zachować. A inna sprawa jest taka, że zobacz, to, co się teraz dzieje, to, że nie ma nakładów na przykład na psychiatry. Nie ma po prostu na to pieniędzy. Już pomijam fakt przekazania dużej sumy na telewizję publiczną zamiast na cokolwiek innego. Już naprawdę cokolwiek innego by było lepsze. Chodzi o to, że jeśli zmniejszone są nakłady finansowe przez NFZ na jakieś inne kwestie, to się podnoszą głosy. To się robi protest, pikietę, nie wiem, w internecie szum, coś takiego. Natomiast na temat psychiatrii, psychologii, psychiatrii dziecięcej, coś tam się pojawiają jakieś, wiesz, ktoś napisze jakiś post, czy coś tam, że psychiatra dziecięca powiedzą, wiesz, w Dzień Dobry TVN o 7.00.
Natomiast nie ma stojących, wkurwionych ludzi
nie, ale
wyobraź
sobie, żeby
jakimś...
ludzie z depresją stali wkurwieni.
No nie.
No nie, bo oni nie wstaną. No więc my wstajemy i robimy po prostu coś za nich. Dlatego,
zwłaszcza, że nie znam
wszystkim
teraz
nam
osoby,
należy
która
się
nie ma
opieka psychiatryczna. Oczywiście, że tak. No, wiesz, 15 osób dziennie popełnia samobójstwo w Polsce. To jest mega dużo ludzi. Strasznie dużo, jak
o sobie koronawirusie,
to pomyśl sobie, żeby 15 osób tutaj wokół ciebie popełniło samobójstwo. Wszyscy prawdopodobnie bliscy ci ludzie.
Mają, wszyscy, praktycznie każdy z moich znajomych ma jakąś historię na pewno rodzinną, czy rodziną kogoś, kto właśnie popełnił samobójstwo przez depresję.
No właśnie.
Ja mam w swoim otoczeniu przynajmniej trzy koleżanki, których rodzice popełnili samobójstwo. Było to oczywiście w czasach, kiedy my wszyscy byliśmy mali, więc tak naprawdę do teraz nie wiadomo, czy była pomoc, czy nie było tej pomocy. No jakby też zupełnie, właśnie nie mówiło się zupełnie na te tematy, na które my teraz mówimy, ale też o wiele trudniej było się przyznać do zaburzeń psychicznych, o wiele trudniej było też znaleźć specjalistę.
No oczywiście.
Których
teraz też nie jest na pęczki.
No, ale można już PowerPointa wypełnić swojego i przyjść.
Nie, no można tak, wejść na znanego lekarza i coś tam sobie w swojej okolicy znaleźć. Inna sprawa, że to też kosztuje.
Tak.
Bezpłatna opieka, to wiesz, to na oddział się dostaniesz.
Są jeszcze takie grupy w internecie. Są grupy w internecie, które rzeczywiście zrzeszają różnych ludzi, którzy już albo mają diagnozy, albo mają diagnozę, albo szukają tej diagnozy. I są to takie grupy właśnie o tematyce, no takiej psychiatrycznej, gdzie ludzie z danych miast sobie na przykład mówią, słuchaj, idź do tego lekarza, bo on mi zdiagnozował, albo ten mi super ustawił leki. Albo,
ale wiesz co, tylko, no ja też nie jestem tak za bardzo za tym, że
ja
ktoś ci tak ustawił leki, ktoś ci polecił swojego psychiatrę.
Albo a co uważa ci o tym że... leku? I wszyscy, tak, a ten mnie zmulał, a potem to miałam apetyt na truskawki, a
nie,
potem
nie
coś tam.
Podoba mi się to.
Nie jest okej, okay, ale widzisz do czego, jakby czego szukamy.
Jasne.
Gdzie szukamy pomocy, gdzie nie, szukamy no, wsparcia, a przede wszystkim źródła, z kim może i gdzie możemy o tym porozmawiać.
Tak, i mi się wydaje, że to jest clue, no nie?
Że czy ty miałaś tak, że od razu, kiedy zostałaś zdiagnozowana, to byłaś okej z tym, żeby mówić, że masz dwubiegunówkę, czy musiałaś jeszcze posprawdzać? Kiedy
nie,
to
no
było,
musiałam posprawdzać, ja musiałam wpisać w internet w ogóle, o co to chodzi, że co to jest. Ale ponieważ moja siostra już trafiała wcześniej do szpitali, to już chodziliśmy na terapię rodzinną dwukrotnie, już jakby wiesz, coś tam wiedziałam, o co chodzi. Ja przychodziłam do niej na oddział, widziałam też wszystkie inne dzieciaki i tak dalej. Więc no, nie byłam kompletnym laikiem, więc byłam już z tym oswojona, a że już i tak wiedziałam, że zaraz mi powiedzą, co to jest, to nie tak, co ze mną jest, to bardziej to była po prostu jedna ogromna ulga niż jakieś, wiesz, przekleństwo nagle.
Mhm. A czy jest coś, czemu zawdzięczasz? Co zawdzięczasz chorobie?
Leczenie.
Aha, ale coś, co na przykład ci się przytrafiło, gdybyś nie była chora, to by ci się wcale nie przytrafiło.
Znajomości. Zawrzenie fundacji.
No właśnie.
Nie no, takie rzeczy, ale też mi się wydaje, że w ogóle nie chcę teraz powiedzieć czegoś takiego głupiego, jak trafienie do szpitala psychiatrycznego to jest świetna przygoda, ale oczywiście to jest ciekawe doświadczenie, jeśli o tym pomyślisz w ten sposób. Nikt tam nie chce być, oczywiście, ale możesz na to spojrzeć w taki sposób,
życie
że nagle jesteś wrzucona wiesz, do miejsca z ludźmi, z którymi nigdy w życiu byś się w inny sposób nie spotkała. Wiesz, ja spotkałam jakiegoś chłopaka z blokowiska w Kielcach.
Z którym normalnie byś się nie poznała.
Nie, nigdy w życiu. Jakiegoś takiego chłopaka, który siedział na ławce z innymi chłopakami i pił piwo. I nagle jest tutaj z anoreksją, nie? I miałam wrażenie, że to było jedno z chyba wtedy pierwsze miejsce, w którym się poczułam tak totalnie bezpiecznie, że tutaj nikt nas nie ocenia, możemy po prostu, my tam mogliśmy robić wszystko.
Bo w końcu jesteś wariatką.
Wiesz, i też jak tak sobie obserwowałam te osoby, byłam wtedy na oddziale dzieci i młodzieży, dzięki Bogu, bo jeszcze byłam wtedy w klasie maturalnej, więc musiałam mieć udostępnioną możliwość kończenia edukacji. I jak po prostu patrzyłam sobie na te wszystkie osoby, które tam trafiały, to wiesz, tak jak się słyszy o tym w telewizji na przykład, że ktoś kogoś zamordował i on był chory psychicznie, nie? A potem ja wchodzę na ten oddział i tak patrzę i to
tam
są
nie
po prostu takie bezbronne motylki, które jedyne w kogo mają wycelowane pistolety, to jest wyłącznie w siebie. Tylko i wyłącznie. Wiesz, tam nikt by nikogo nie skrzywdził. Wszyscy są tam dlatego, że są tak strasznie przeciwko sobie. I właściwie dlatego tam trafiasz, nie? Bo po prostu jesteś tak już jakby... Nie możesz sobie poradzić ze sobą, no nie?
A jakaś taka rada, którą mogłabyś teraz powiedzieć, ja też powiem od siebie może, taka na sam koniec kończąca rada osoby, która wie, że coś się dzieje nie okej, okay, jakby something is happening here, ale nie wie, co jeszcze ma z tym zrobić, czy ma, gdzie ma szukać pomocy, czy da się... nie, może czy masz właśnie, gdybyś, wiesz, trafiła na osobę, która by ci powiedziała, ej, coś mam w moim czerepie, coś jest nie tak, co mam zrobić?
Nawet mieliśmy jakby... W przyszłości, jak już podrasujemy tę stronę pierwsza pomoc, to właśnie to, co mieliśmy zapisane jako pierwszy punkt, że musi być chmurka coś jest nie tak, ale nie wiem co.
Ale to
i co, i do czego to przekierowuję. Mhm. Wiesz co, bardzo bym chciała, i taki mamy też plan na wydarzenia, które będą towarzyszyły już kampanii, później to będzie w lato. Chcemy też się wybrać na różne festiwale muzyczne. W zeszłym roku byliśmy na Woodstocku, w tym roku planujemy wizytę też na OFF-ie, też może na Woodstocku i tam w kilku innych miejscach, ale też chcemy robić wydarzenia, no prawdopodobnie w Warszawie, może jeszcze gdzieś, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mamy tego dokładnie rozplanowanego. Mhm. I chcę, żeby na tych wydarzeniach zawsze był specjalista, do którego możesz podejść, bo wiesz, to jest też tak, że jak jesteś niepełnoletnia, to nie możesz iść do psychiatry, tak, nie możesz iść do psychologa bez zgody rodzica.
To jest absolutnie
jeśli twój rodzic ci mówi, nie będziesz chodzić do psychiatry, bo to dla wariatką,
tak,
to tak naprawdę zostajesz pozbawiona strasznie jakiejkolwiek możliwości pomocy. Mhm. Więc to, co bym chciała i to, co już się dowiedziałam, że to będzie legalne, to żeby na tych naszych wydarzeniach zawsze był specjalista, do którego możesz podejść i coś podpytać. To znaczy powiedzieć, dzieje się ze mną to i to i nie wiem, może to jest normalne, bo jestem w wieku dorastania i takie rzeczy się po prostu dzieją, nie wiem, hormony jakieś tam, a może to jest coś, co jest tak alarmujące, że po prostu trzeba z tym pójść po dalszą pomoc i wtedy nawet jak już wracasz do tych swoich rodziców, którzy ci mówią, że nie jesteś wariatem, to mówisz im, skonsultowałem się ze specjalistą i wymagam profesjonalnej pomocy. Proszę mnie zawieźć, wiesz, do lekarza. Nie wiem, czy to się sprawdzi. Mhm. Bardzo bym chciała, żeby się sprawdziło, bo to są osoby, którym się należy pomoc, a są jej pozbawione ze względu na jakieś takie, wiesz, superstitious, po prostu tabu, jakieś, wiesz, czarny kot przebiegł mi drogę. No, come on, żyjemy w XXI wieku.
Ja bym chyba odradzała grupy internetowe i takie pogrążanie się znaczy ja bym, gdybym była znowu na przykład nastolatką, która podejrzewała u siebie depresję, oczywiście wtedy nie podejrzewałam się depresji, ale gdybym na przykład, gdybym była nastolatką, która ma pomysł taki, żeby się sama okaleczyć, to chciałabym usłyszeć taki głos z przyszłości, takiej osoby, która się sama okaleczała, która mówi, jest 99 różnych sposobów, w jaki sposób możesz szukać pomocy, nie pomagasz sobie w taki sposób, a za powiedzmy 10 lat blizny, które na wakacjach będziesz musiał pokazywać, wiesz, idąc w bikini czy gdzieś tam i ludzie się będą na nie gapić, to nie będzie nic, z czego będziesz dumna, tylko to będzie ci przypominało po prostu o tych chujowych decyzjach.
Tak, a ty już będziesz w innym miejscu.
A ty już
w ogóle
miejscu, w innym świecie.
Tamta dziewczyna, to nie będziesz ty.
Dokładnie, a to nadal jest jakby coś, co wiesz, tak byś sobie swastykę wytatuował na czole i to jest to coś, co jest tak samo w ogóle, wiesz, od razu stygmatyzujące, kiedy ktoś na ciebie patrzy. Mhm. A samo okaleczenie to jest taki akt, który wydaje mi się, że dzieciaki najczęściej robią, bo to jest coś takiego, o czym się też dużo mówi, więc to samo przychodzi do głowy. Więc ja gdybym miała na przykład teraz siostrę nastoletnią, która ma taki problem, albo bym widziała, że może jej coś takiego przyjść do głowy, to wydaje mi się, że już samo to bądź otaczanie się nawet koleżankami czy kolegami, którzy coś takiego ci podsuwają, bo i tak się zdarzało w moim życiu, wiesz, no to gdzieś było się nastolatkiem. To ja bym chyba po prostu powiedziała, że jeżeli się czuje człowiek zaniepokojony i czuje się jak w klatce, w swoim ciele, w swojej głowie, to raczej byłabym za tym, żeby mówić o tym wszystkim. W sensie, jeżeli uważasz, że możesz sobie zrobić krzywdę, to choćbyś miała pani w sklepie mięsnym to powiedzieć, to lepiej powiedzieć.
Tylko widzisz, to też jest inna sprawa. Dorośli nie są przygotowani do tego, żeby reagować.
Już ulewać się, już wiesz, że to jest po prostu, że już nie dasz rady, nie?
Ale często nie są przygotowani do tego, żeby właściwie reagować. Tak. I powiesz takiej pani w tym sklepie i ona ci odpowie w jakiś taki sposób, który jeszcze pogłębi twój zły stan. Więc wydaje mi się,
może
że...
Może przesadziłam z tą panią w sklepie,
idąc
ale
dalej,
bardziej
to jest bardziej kwestia takiego...
Jeżeli nie jesteś w stanie powiedzieć tego swojej mamie, to może powiedz mamie przyjaciółki, która wie, że jest cool, bo czujesz z nią jakąś więź, bo jest, nie wiem, masz jakieś takie, wiesz, są czasem tacy dorośli, z którymi czujesz jakieś takie porozumienie,
tak, tak.
Albo czujesz, że oni są właśnie taką osobą, której tam można coś powiedzieć. Wydaje mi się, że dzieciaki powinny też czuć, że no, że po prostu, że można o tym powiedzieć.
Wydaje mi się, że jeśli dorośli dadzą im taką przestrzeń i możliwość do tego, żeby być jakby dla nich w taki to jest strasznie trudne. Mhm. W ogóle, wiesz, być świadome rodzicielstwo, czy jakieś takie rzeczy, to już jakaś inna sprawa.
Jakieś w ogóle nie
ale wiesz, po prostu być otwartym na to, co mówią ci młodzi ludzie, myśląc, że ty już jesteś gdzieś tam dalej, ale musisz zrozumieć to, co oni się czują i na to bezpośrednio zareagować. Strasznie
mega,
trudne.
Mega trudne.
Ale jeśli będą tacy dorośli, to będą i dzieci, które będą do nich przychodzić i mówić to dalej swoim, wiesz, znajomym i tak dalej.
Myślę, że zawarłyśmy w tym podcaście kilka wskazówek. Przede wszystkim pokazałyśmy, że bycie chorym it's okay. I to jest po prostu chemia w mózgu. I nie ma co ja to dyskutować.
Strasznie nie chciała nigdy, bardzo mi się nie podoba jakieś takie gloryfikowanie, wiesz, zaburzeń psychicznych, takie, wiesz, robienie z tego kogoś specjalnego, bo to nie o to chodzi.
No, okay, masz to.
Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że każda osoba, którą poznałam, czy w szpitalu, czy gdzieś, to była osoba pełna empatii, bardzo wrażliwa, bardzo wyjątkowa na swój sposób, tego, jak, z jaką wrażliwością pojmuje świat i swoją sytuację i wszystko, co odczuwa, dużo bardziej
niż inni.
Drugą
osobę w ten sposób zrozumieć, tak mi się wydaje.
Jasne. I wydaje mi się, że od osób z, od naszego otoczenia, który, o których wiemy lub nie, że mają zaburzenia psychiczne, z którymi się zmagają, myślę, że możemy z tego tylko i wyłącznie czerpać. Tylko i wyłącznie. Bo to są osoby, które postrzegają świat w taki niesamowity sposób, że ja bym tylko się chciała z tego uczyć.
Dobrze. Musimy w takim razie z dzisiejszego odcinka wyciągnąć bardzo ważną nazwę. Jest to nazwa Fundacji Można Zwariować. I niech to dzisiaj będzie kod Można Zwariować. Niech to będzie kod, żeby wam jeszcze
było. O fajnie, ale z polskimi znakami?
Bez polskich znaków.
Można zwariować.
Można zwariować. Niech to będzie bez polskich znaków. No i mam nadzieję, że już wasza strona będzie zaraz, wiesz, już tak na tip-top, że będzie i
no,
te chmurka, co robić.
Strona, tam, co jest, to ja ją zrobiłam.
No właśnie, więc niech te chmurki wszystkie tam będą jakby coraz bardziej częściej dodawane.
Tak.
No i mam nadzieję, że będzie wszystko you're going to be okay, w remisji i w ogóle healthy girl.
No, totalnie.
Że wszyscy, żebyśmy byli
całe tak życie w remisji.
Tego ci życzę.
Dzięki.
I powodzenia z kampaniami.
Dziękuję.
Cześć, kochani, pa!
Pa!